Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I zajmujemy się oczywiście sprawami dotyczącymi Polski. Takie małe podsumowanie mijającego tygodnia, o czym się w polskiej polityce mówiło. No i panie Łukaszu, bardzo dużo się mówiło nie tylko w tym tygodniu, ale ogólnie przez ostatnie kilka tygodni na temat ustawy budżetowej. To był taki numer jeden też obok tam oczywiście Kamińskiego i Wąsika, jeżeli chodzi o ewentualny spór, który może jeszcze bardziej się pogłębić, bo tam się mówiło o tym, że prezydent może nie podpisze tej ustawy budżetowej, może ją skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, być może przyspieszone wybory będą w to zamieszane, w zależności od tego, jak zachowa się prezydent. Już wiemy, w tym tygodniu dostaliśmy informację, że prezydent podpisał ustawę budżetową, ale i tak wysłał ją do Trybunału Konstytucyjnego, tylko tutaj w innym trybie trochę.
Tak, to jest tryb tak zwanej kontroli następczej, czyli polega to na tym, że prezydent jakąś ustawę podpisuje, a następnie wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego, czyli do momentu, kiedy Trybunał się nie wypowie, ta ustawa obowiązuje. No ale Trybunał może potem zakwestionować jakąś jej część albo całość. I dokładnie tak jest właśnie w przypadku ustawy budżetowej. Natomiast natychmiast pojawiły się spekulacje ponownie na temat tego, że może to oznaczać przyspieszone wybory, ale raczej nie. Tutaj dementuje to sam pan prezydent całkiem jasno, jednoznacznie. A z drugiej strony pojawia się wypowiedź pana premiera Donalda Tuska, który sugeruje właśnie, że być może PiS chce przyspieszonych wyborów i sugeruje, że jeżeli tak, to proszę bardzo, to być może powinniśmy o tym zacząć rozmawiać. To się stało jeszcze przed decyzją pana prezydenta, ale już było wiadomo prawdopodobnie wtedy, że nastąpi skierowanie ustawy do budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego. No i to jest to ciekawa sytuacja, bo po pierwsze trzeba wyjaśnić, że aby Sejm skrócił sam swoją kadencję, co jest w tej chwili chyba jedyną możliwością zorganizowania wcześniejszych wyborów, to o tym musiałoby zdecydować przynajmniej 2/3 ustawowej liczby posłów, to znaczy 307. Oczywiście takiej większości koalicja rządząca, która ma 248 głosów, sama nie ma. Czyli nie da się tego załatwić, nawet koalicja plus Konfederacja. Tutaj musiałby się na to zgodzić klub PiS. No a klub PiS raczej tego nie chce, bo mimo że moim zdaniem wynik tych przyspieszonych wyborów mógłby być zaskakujący, ale jednak wiele wskazuje na to i tak pokazują sondaże, że w tej chwili PiS nie ma raczej dobrych wyników. Co wynika także z tego, że nie przepracował swojej porażki wyborczej. Czyli to skierowanie budżetu do Trybunału Konstytucyjnego jest raczej, ja to tak traktuję, takim utrudnieniem dla rządu, bo może się okazać, że Trybunał to zakwestionuje. Zresztą tam powodem wysłania jest to, co również ja przewidywałem, a więc nieobecność panów Wąsika i Kamińskiego, czyli no ta kość niezgody pomiędzy panem prezydentem a koalicją rządzącą. No i jeżeli Trybunał potem zakwestionuje budżet, no to jest pytanie, co się dalej dzieje. Teoretycznie rząd może działać na podstawie tak zwanego prowizorium budżetowego, ale to jest w Konstytucji opisane w sytuacji, kiedy budżetu nie uda się uchwalić, a tutaj budżet jest uchwalony. No przecież prezydent go podpisał. Więc będziemy mieli pewnie znowu kolejny rozdział problemów prawnych i konstytucyjnych, jak z tego wybrnąć, bo raczej nie mam wątpliwości, że Trybunał orzeknie, iż budżet został uchwalony niezgodnie z Konstytucją. No i pytanie, co dalej, prawda? Bo to już tych zamieszań, tych ośrodków takiego zawirowania prawnego mamy tak dużo, że jeden kolejny jeszcze być może nie robi wielkiej różnicy, chociaż tutaj on dotyczy bardzo ważnej sprawy, a mianowicie pieniędzy.
No to właśnie, no to na to nam przyjdzie poczekać. Myśli pan, że Trybunał może wydać decyzję w tej sprawie w tym miesiącu, czy myśli pan, że dłużej nam przyjdzie na to poczekać?
W takich sprawach politycznych Trybunał na ogół nie zwlekał i wypowiadał się dosyć szybko, więc myślę, że to nawet może być termin krótszy niż miesiąc. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że zaczęły się pojawiać informacje, że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zacznie się za kilka dni zaledwie, może być próba uchwalenia przez większość uchwały, czyli takiego aktu, który no generalnie rzecz biorąc nie jest źródłem prawa, jeżeli uchwala go Sejm, tylko jest wyrażeniem stanowiska w sprawie bezprawności powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No więc być może Trybunał Konstytucyjny będzie chciał wyprzedzić ten moment. I tu może też warto się przez chwilę zatrzymać przy tej plotce, bo zdaje się, że właśnie w odpowiedzi, czy uprzedzając ten zamiar, czy ten plan, wczoraj w czwartek
Tak, wieczorem. Tak.
wydał Jarosław Kaczyński takie oświadczenie, które na czterech stronach zawiera generalną krytykę poczynań koalicji rządzącej, ale też uprzedza właśnie, że ma nastąpić próba bezprawnego uderzenia, no tak to opisuje Jarosław Kaczyński, w Trybunał Konstytucyjny. I tutaj rzeczywiście trzeba się z Jarosławem Kaczyńskim zgodzić, bo nawet jeżeli uznamy, że trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało mianowanych niezgodnie z konstytucją w 2015 roku, bo zostali jakby nadmiarowo wybrani przez już tę nową większość, czyli pisowską, no to dotyczy trzech sędziów. Natomiast co do reszty, no to nie ma powodu, żeby kwestionować ich powołanie. I znów będziemy mieli do czynienia z kompletnym chaosem prawnym, bo trudno sobie wyobrazić, żeby Trybunał Konstytucyjny, nad którym już nic nie ma w polskim prawie, został zdelegalizowany jakąś uchwałą Sejmu. Także no nie ma tutaj perspektywy, żeby te zawirowania się skończyły. Zobaczymy oczywiście, czy większość rządząca faktycznie w tę stronę pójdzie, no ale pewnie raczej tak, dlatego że jak do tej pory oni nie cofnęli się przed żadnymi radykalnymi krokami. No i też wydaje się, że cieszą się tutaj pełną ochroną ze strony Brukseli, więc mogą próbować również w przypadku Trybunału Konstytucyjnego tak właśnie zadziałać.
No to zostańmy może jeszcze na chwilę w obozie PiS. Wróćmy na chwilę do wydarzeń, co prawda z weekendu, z soboty i niedzieli, ale wydarzeń i słów, które padły podczas różnych spotkań, o których w tym tygodniu się mówi, są to między innymi słowa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński był między innymi w Lublinie, gdzie bezpośrednio atakował Donalda Tuska i mówił, tutaj zacytuję: "To jest niemiecka partia, nie polska. Nawet gdyby pan Tusk był wysokim brunetem, nie miałoby to znaczenia. Chodzi o cel jego działania", a z kolei były premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że miała być uśmiechnięta Polska, a mamy nienawistny, cyniczny uśmiech Tuska Jokera, uśmiech, który straszy i pokazuje ich prawdziwe intencje. No właśnie, panie Łukasz, to może tak krótko o tym, co się dzieje też w obozie PiS, jeżeli chodzi tutaj o takie postacie jak Morawiecki, jak Kaczyński. Są te przeprosiny poniekąd za wprowadzenie też tego Polskiego Ładu w takiej formie do przedsiębiorców. Czy tam się gotuje w tym obozie i czy będą jakieś zmiany znaczące, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące?
Wygląda to nieciekawie, dlatego że można odnieść wrażenie, że PiS w ogóle w jakiś sposób nie przetrawił, nie zastanowił się nad przyczynami swojej porażki wyborczej. To, co pan powiedział, jest kontynuacją, to, co pan zacytował, jest kontynuacją retoryki, która przyniosła tę porażkę właśnie, którą Prawo i Sprawiedliwość uprawiało konsekwentnie. A w tym właśnie Mateusz Morawiecki, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej. No i Mateusz Morawiecki, to ja już mówiłem wielokrotnie, ale muszę to powtórzyć, jest twarzą wielu fatalnych dla PiS decyzji, tych, za sprawą których PiS opuściła część wyborców. To właśnie jest między innymi Polski Ład, to są decyzje dotyczące pomocy dla Ukrainy, to są decyzje dotyczące podpisywania czy zatwierdzania różnych unijnych polityk. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć historię z ostatnich dni, która no, jest poniekąd zabawna, ale pokazuje właśnie, do jakiego stopnia PiS goni własny ogon. Mateusz Morawiecki umieścił na portalu X wpis o tym, że najpierw zgoda na pakiet imigracyjny, a teraz na unijne podatki szybko poszło. Oczywiście miał na myśli obecną koalicję i była to taka próba uderzenia w nią. Natomiast natychmiast przypomniano panu premierowi byłemu, że sam opowiadał się za wprowadzeniem unijnych podatków. Pojawiło się mnóstwo wpisów właśnie z przypomnieniem tych informacji z roku 2020, a potem jeszcze pod wpisem pana premiera pojawiła się tak zwana notka społeczności portalu X, czyli taka notka kontekstowa, która pojawia się wtedy, kiedy jakiś wpis okazuje się bardzo nierzetelny. No więc to jest dosyć kompromitujące dla Mateusza Morawieckiego i jego obecność cały czas jako frontmana tej partii pokazuje, do jakiego stopnia PiS kompletnie nie wyciągnął wniosków z tej swojej porażki. Ale ja myślę też, że w czasie kilku miesięcy PiS będzie musiało wybrać tę czy inną drogę. Być może to będzie jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które w czerwcu. Może już po tych wyborach, ale na pewno przed wyborami prezydenckimi. Jarosław Kaczyński ewidentnie nie jest w dobrej formie. Bardzo widać po nim już w tej chwili wiek. Będzie walka o przywództwo wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Coraz ciekawszą kandydaturą na przywódcę wydaje się w tym kontekście były minister edukacji pan Przemysław Czarnek. Zobaczymy. Ale on pokazał już pazur w momencie, kiedy była próba odwołania pana marszałka Krzysztofa Bosaka, no bo to za sprawą właśnie Przemysława Czarnka klub PiS wtedy nie zagłosował za odwołaniem, tylko po prostu w ogóle nie zagłosował. Więc na razie jest chaos i ewidentnie nie ma żadnego nowego pomysłu, jest tylko kontynuacja tego, co było. Kontynuacja tego, co było, nie przyniesie moim zdaniem PiS dobrego wyniku, a tu trzeba jeszcze odnotować, że w kolejnych sondażach notowania Koalicji Obywatelskiej zaczynają się prawie już zrównywać z notowaniami Prawa i Sprawiedliwości, a przecież zawsze pomiędzy tymi partiami istniała różnica i ta różnica nawet sięgała i 10 albo i nawet kilkunastu punktów. W tej chwili sięga no tam 2 czy 3.
No właśnie, ja widziałem nawet te sondaże takie, które no z reguły wiemy dobrze, że będą dawać więcej Koalicji Obywatelskiej, to one w tym momencie też wyglądają tak samo. Każdy jeden ten sondaż wygląda tak, że ta przerwa, tak jak pan mówi, między PiS-em a Koalicją Obywatelską znacząco się tutaj, znacząco zmalała. No i co dalej? Czy PiS ma jakieś perspektywy na to, żeby tchnąć nowego ducha, kompletnie wyczyścić wszystko, co było i pokazać, że nie wiem, że się zmienili, że mają jakiś inny pomysł? No naprawdę ciężko tu znaleźć chyba rozwiązanie problemu, bo Przemysław Czarnek raczej ja widziałem dobrej prasy też nie ma, żeby był rozwiązaniem jakichkolwiek problemów PiS-u, jeżeli chodzi przynajmniej o poparcie społeczeństwa.
W tej chwili, tak jak powiedziałem, nie widać żadnego nowego pomysłu, natomiast ja mówiłem o Przemysławie Czarnku w kontekście pewnej dalszej przyszłości, bo to jest kwestia wiarygodności. To znaczy Mateusz Morawiecki w momencie, kiedy, zwłaszcza przed wyborami prezydenckimi, myślę, że Polacy będą już dosyć mocno odczuwali skutki różnych polityk unijnych, na które wcześniej zgodził się Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki zwyczajnie nie będzie wiarygodny. On już nie jest wiarygodny. Podałem ten przykład z notką kontekstową do jego wpisu na portalu X. Natomiast Przemysław Czarnek tym wszystkim nie jest obciążony, a jednocześnie on moim zdaniem jako polityk bardzo inteligentny, powiedziałbym błyskotliwy nawet, będzie w stanie powalczyć o elektorat Konfederacji, będzie w stanie powalczyć o elektorat, no, bo tak trzeba powiedzieć, coraz bardziej pewnie antyunijny, ale mówię tutaj o dłuższej perspektywie, nie o perspektywie miesiąca czy dwóch, raczej o perspektywie powiedzmy roku. Tutaj przypominam, że do wyborów prezydenckich zostało mniej więcej rok i jakieś 3 miesiące.
Przejdźmy może do obozu rządzącego, czyli od różnych zmian, które zostają wprowadzane przez ostatnie tygodnie. Słyszymy, na każdym kroku słyszymy, panie Łukaszu, że ktoś jest odwoływany ze stanowiska, powoływana jest nowa osoba, tutaj chaos w prokuraturze. Teraz mamy kolejny taki mocny punkt, mianowicie Orlen. Dobrze wiemy, że Orlen też za dobrej prasy nie miał, jeżeli chodzi o ostatnie lata, jeżeli chodzi o cenę paliwa, jeżeli chodzi tutaj o wszelkie sprawy, które według przeciwników przede wszystkim PiSu powinny być pod kontrolą jakąś. Wiemy o tym, że teraz prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fuzji Lotosu i Orlenu. Wiemy też o tym, że Daniel Obajtek został odwołany z funkcji prezesa.
To było oczywiście spodziewane, właściwie było to pewne i chyba nikt nie oczekiwał, że Daniel Obajtek pozostanie na tym stanowisku. Natomiast cała ta sytuacja, no mnie jest trudno wyrazić tutaj jakiś jednoznaczny pogląd, dlatego że z jednej strony rzeczywiście wokół fuzji Orlenu i Lotosu było dużo wątpliwości, przy czym to były wątpliwości niekoniecznie prawne, związane z tym, że był jakiś podejrzenia o popełnienie przestępstwa, to były wątpliwości dotyczące samej tej strategii. Natomiast mnie niepokoiłoby, gdyby zamiast właśnie sporu o strategię próbowano w jakiś sposób zniwelować skutki tej fuzji, sięgając do prokuratury po prostu. No bo też można zadać sobie pytanie, a jeśli okaże się, że tam zdaniem prokuratury doszło do jakichś nieprawidłowości, to co? To znaczy kasujemy tę fuzję? No ja nawet nie wiem, czy z prawnego punktu widzenia to jest możliwe. Można się było spierać o tę strategię. Ja rozumiem, że argument rządu za połączeniem tych dwóch firm był taki, żeby stworzyć firmę dużą w skali Europy. No dużą, bo nie bardzo dużą, nie giganta, no bo oczywiście gdzie tam Orlenowi do chociażby BP, prawda, czy Shella. Ale była to jedna z większych firm tego typu energetycznych, multienergetycznych, można powiedzieć, w tej części Europy. Taki był plan. Czy to zostało wszystko dobrze zrobione, czy to było lege artis, czy tam rzeczywiście nie doszło do jakiegoś złamania prawa, no tego nie wiem. Zobaczymy, co powie prokuratura, kiedy to śledztwo zakończy, a pewnie jak znam życie, śledztwo będzie mogło trwać naprawdę długo. Być może będziemy mieli do czynienia nawet z jakimś spektakularnym jego rozdziałem typu zatrzymanie Daniela Obajtka, bo przecież poprzedni prezes Orlenu, pan Krawiec, też został zatrzymany w pewnym momencie, więc być może na zasadzie takiej zemsty teraz będzie zatrzymanie Daniela Obajtka, ponieważ wszystko teraz się dzieje bardziej niż się działo poprzednio, więc o ile pana Krawca wtedy bardzo szybko wypuszczono, to myślę, że pana Obajtka tak szybko by teraz już nie wypuszczono i pewnie by sobie w tym areszcie posiedział co najmniej 3 miesiące. Natomiast no, trzeba na to patrzeć z punktu widzenia interesu państwa i Orlen, co by nie mówić, był firmą o znaczeniu strategicznym. Kiedy ja teraz słyszę od pana premiera, że potencjał Orlenu został, jak to pan Donald Tusk ujął, niewykorzystany czy przytłumiony, no to chciałbym się dowiedzieć, na czym ma polegać wydobycie tego potencjału, bo rozumiem, że teraz ma być lepiej. Orlen ma teraz rozwinąć skrzydła, więc jest pytanie, w jaki sposób. Warto też przypomnieć, że jednym z orlenowskich projektów były małe reaktory jądrowe. No to był naprawdę ważny element strategii energetycznej Polski. To jest też pytanie, co z tym projektem. No więc tu jest jak zwykle w ostatnich miesiącach bardzo dużo pytań i to są pytania o znaczeniu strategicznym. I niestety obawiam się, że my nie dostaniemy na nie odpowiedzi. To jest też pytanie oczywiście o następcę Daniela Obajtka, ale nie tylko Daniela Obajtka. To jest też pytanie o to, kiedy wreszcie, jeżeli w ogóle, koalicja przedstawi mechanizm powoływania, czytelnego i przejrzystego powoływania ludzi do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa albo z udziałem Skarbu Państwa. Przecież to była jedna z najważniejszych obietnic obecnie rządzącej koalicji, do tej pory niespełniona.
No tam właśnie nawet Szymon Hołownia w tej sprawie tweetował, z tego co pamiętam, wczoraj. Nawet sobie tutaj odnalazłem. Tłuste koty pakują kuwety. To cytuję Szymona Hołownię. O tych tłustych kotach i kuwetach to już słyszeliśmy wcześniej. Teraz czas na konkursy i profesjonalne zarządzanie naszym majątkiem. Tutaj Polska 2050 zaproponuje rozwiązanie ustawowe, które na dobre odpartyjni zarządy spółek. No ale właśnie, tak jak pan mówi, panie redaktorze, na to już czekamy trochę czasu, jak na zresztą wiele rzeczy, między innymi na 100 konkretów, które miały być.
No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jak na formacje, które miały co najmniej wiele miesięcy, żeby nie powiedzieć 8 lat, no bo akurat Polska 2050 nie istnieje 8 lat, ale istnieje już kilka lat, no to przygotowanie jest dosyć słabe, bo właściwie taki projekt ustawy to nie powinien być teraz przygotowywany, tylko on już od dawna powinien być gotowy. I nie jest to jedyna taka sytuacja, kiedy okazuje się, że obecna koalicja jest po prostu nieprzygotowana do rządzenia.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze nasze odcinki archiwalne można znaleźć na stronie polskieradio.com. I oczywiście z tego miejsca jak zawsze polecamy pana Twittera, panie Łukaszu, pana kanał na YouTubie, tam o wiele więcej informacji, nie tylko dotyczących polskiej polityki, bo umówmy się, często wątki tutaj europejskie przede wszystkim, ale i światowe są poruszane.
Bardzo zapraszam na Twittera, czy też portal X, na mój kanał na YouTubie. Tam czasem również można znaleźć tematy, które w ogóle odbiegają od bieżącej polityki, na przykład niedawno rozmowa z architektem, który opowiada o tym, dlaczego współczesna architektura nie jest najpiękniejsza, powiedzmy w ten sposób. Zapraszam.
Dziękujemy panie Łukaszu, życzymy miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.